Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie na temat uzdrowienia. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Taki jest tytuł tej serii. Mam na ten temat książkę, płyty, CD, DVD, podręcznik, krótką broszurę. Mamy zestaw 6 płyt ze świadectwami uzdrowienia. To w sumie jakieś 28 lub 29 świadectw. Mamy również pendrive z nauczaniami dotyczącymi uzdrowienia. Znajduje się na nim jakieś 12 moich różnych nauczań. To wspaniały pakiet. W tym tygodniu mówię o tym, że wiara jest zarządzana prawem. Uzdrowienie nie zależy od Boga i Jego miłości do ciebie. Gdyby to zależało tylko od Boga, gdyby to On decydował, kto zostanie uzdrowiony, a kto nie, wszyscy bylibyśmy zdrowi. Każdy, kto przyjąłby Jezusa, byłby w 100% zdrowy, bo Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Pierwszy list Piotra, 2:24. To już się dokonało, ale istnieją prawa, które rządzą tym, jak porusza się Jego moc. Według mnie to niezwykle potężna koncepcja. Poświęciłem 2 dni, aby to jakoś pokazać, ale mam wrażenie, że przeciętny człowiek po prostu tego nie rozumie. Ludzie myślą, że musisz się tylko pomodlić, a od Boga zależy, czy to zadziała, czy nie. Nie istnieją prawa, które tym zarządzają. Świat duchowy jest tak samo spójny jak świat fizyczny. W świecie fizycznym, jak wiesz, używałem przykładu prawa elektryczności. Elektryczność działa cały czas. Gdyby ktoś sięgnął i złapał za kabel pod napięciem, gdyby był uziemiony, to nie elektrownia go zabije czy porazi prądem za karę. Pokażę ci, już ja cię nauczę, użyję cię jako przykładu. Nie, istnieją prawa, które tym zarządzają. To nic osobistego. Tak samo Jezus zapewnił ci już wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował. On już zapewnił uzdrowienie, a jeśli ktoś nie jest uzdrowiony, to nie jest to coś osobistego. Bóg nie powiedział, nie jesteś wystarczająco święty, za mało pościłeś, zrobiłeś to źle, muszę cię ukarać. Nie, istnieją prawa, które zarządzają tym, jak przepływa Jego moc. A ludzie, którzy rzucają modlitwę, kiedy nic się nie dzieje, mówią, cóż, to musi nie być Bożą wolą. Ignorujesz prawo. Nie mówię tego, żeby cię krytykować, nie twierdzę, że jesteś zły, ale mówię, że nie rozumiesz, jak działa Królestwo Boże. Użyłem wczoraj przykładu z Ewangelii Marka, rozdział 5. Czytałem historię o kobiecie, która cierpiała na upływ krwi, podeszła do Jezusa i dotknęła skraju Jego szaty. Powiedziała, jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I kiedy Go dotknęła, została natychmiast uzdrowiona i poczuła w ciele, że choroba odeszła. A Pan odwrócił się i zapytał, kto dotknął moich szat? To Ewangelia Marka, rozdział 5, werset 30. Wczoraj mówiłem o tym, że większość ludzi uważa, że było to pytanie retoryczne, że oczywiście Jezus był Bogiem, więc wiedział wszystko, ale Jezus był w fizycznym ciele i w swoim fizycznym ciele nie wiedział wszystkiego. W Ewangelii Łukasza, rozdział 2, werset 52 czytamy, a Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Chociaż Jezus był Bogiem od urodzenia, to miał fizyczne ciało i to ciało miało swoje ograniczenia. Fizyczne ciało musiało rosnąć, Jego umysł musiał wzrastać w mądrości i w swoim fizycznym ciele, swoim fizycznym umysłem, Jezus nie wiedział wszystkiego. W duchu Jezus był Bogiem i w swoim duchu wiedział wszystko, ale kiedy odwrócił się i zapytał, kto mnie dotknął, to wierzę, że nie wiedział, kto go dotknął. To jest ważne, bo to pokazuje, że kiedy przychodzisz z fizyczną potrzebą, Bóg nie mierzy cię wzrokiem, nie przygląda ci się i nie mówi, w porządku, ciebie uzdrowię, ale ciebie nie uzdrowię. Nie odebrałeś swojej lekcji, musisz jeszcze pocierpieć. Czy jakiekolwiek inne wymówki, które wymyśla religia. Nie, istnieją prawa, które tym zarządzają, a sam fakt, że dotknięcie szaty Jezusa spowodowało, że moc przepłynęła z niego do tej kobiety, a on nawet jej nie znał, to pokazuje, że Jezus jej nie ocenił. Nie zmierzył jej wzrokiem, nie powiedział, o, jesteś święta, oddana i silna w wierze, uzdrowię cię. Nie, po prostu popłynęła, bo istnieją prawa, które nią zarządzają. Tak samo jak dotykasz kabla pod napięciem, elektrownia nie postanowiła osobiście cię porazić, istnieją prawa, które zarządzają przepływem prądu. Boża moc porusza się w oparciu o prawa i to nasza ignorancja względem tych praw jest tym, co tak często powstrzymuje uzdrawiającą Bożą moc. W takim razie, jakie są te prawa? Omówię wiele z nich, ale pozwól, że powiem, że jednym z praw, w którym porusza się tamta kobieta, było zaangażowanie. Ta kobieta nie była bierna. Nie znam właściwego słowa, żeby to opisać, ale poznałem wielu biernych chrześcijan. Rzucają modlitwę do Boga, mówiąc, Boże, jeśli taka jest Twoja wola, uzdrów mnie. Mówię to w miłości, ale umrzesz modląc się w ten sposób. To nie jest modlitwa zgodna z Pismem. Niektórzy pomyślą, przecież Jezus modlił się. Jeśli jest to Twoją wolą, niech ominie mnie ten kielich. Nie, Jezus się tak nie modlił. On powiedział, Panie, nie chcę tego robić. Nie wierzę, że Jezus martwił się tylko fizycznym cierpieniem. Chodziło o to, że miał stać się grzechem. To był powód główny. Jezus był święty, był niewinny, a miał stać się za nas grzechem. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 20. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus miał stać się każdą wstrętną rzeczą, której nienawidził. Miał ponieść ten grzech na swoim ciele na drzewo. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. I dlatego powiedział, Boże, nie chcę tego robić, jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. To nie to samo, co powiedzenie, Boże, zrób to, jeśli taka jest Twoja wola. Tak zinterpretowano te słowa i ludzie cały czas modlą się, Panie, jeśli taka jest Twoja wola. I nie mają pojęcia, co Bóg zrobi. W Ewangelii Marka, rozdział 11, werset 24, czytamy, że musisz uwierzyć w to, że otrzymałeś, kiedy się modlisz i otrzymasz. Musisz wierzyć, że otrzymałeś. Musisz wiedzieć, jaka jest Boża wola. Kiedy modlisz się, Boże, uzdrów mnie, jeśli jest taka Twoja wola, niszczysz, unieważniasz swoją modlitwę. Nie wierzysz, że otrzymałeś, bo nie wiesz, jaka jest Boża wola. A w taki sposób się nie modli, to niewłaściwe. Musisz wiedzieć, jaka jest Boża wola. Jezus powiedział, Boże, nie chcę tego robić, jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. To była modlitwa posłuszeństwa. Poświęceniem było powiedzenie, Boże, nie chcę tego, ale akceptuję Twoją wolę, a nie swoją. To zupełnie coś innego od tego, jak ludzie to przekręcili. Nie możesz biernie podejść do Pana, mówiąc, Boże, jeśli taka jest Twoja wola, uzdrów mnie. A potem czekać, jeśli poczujesz się lepiej, jeśli wszystko się uda, to wtedy chwała Bogu. To musiała być Boża wola. Nie, tak to nie działa. Musisz być agresywny, musisz złapać się Bożej mocy. I to właśnie zrobiła tamta kobieta. Zatrzymaj się i pomyśl. Czytamy, że ona dotknęła jego szaty, a kiedy Jezus odwrócił się i zapytał, kto się mnie dotknął, jego uczniowie, spójrz na Ewangelię Marka, rozdział 5, werset 31, odpowiedzieli mu jego uczniowie, widzisz, że tłum na ciebie napiera, a ty pytasz, kto mnie dotknął? Innymi słowy powiedzieli, wszyscy cię dotykają, jesteśmy w tłumie i każdy cię dotyka. A to, że ta kobieta podeszła i dotknęła z kraju jego szaty. Wyobraź sobie, że szedłem w tłumie, dookoła mnie były setki ludzi i wszyscy mnie dotykali. Jak miałbyś się schylić i dotknąć z kraju moich dżinsów? Nie zrobiłbyś tego z wdziękiem? To mówi, że tamta kobieta, żeby dostać się do Jezusa, musiała prawdopodobnie iść na czworaka. Musiała czołgać się w tłumie, żeby dotknąć z kraju jego szaty. Nie mogła stać wyprostowana, skoro dotknęła skraju jego szaty leżącego na ziemi. Wierzę, że ona czołgała się w tłumie, a kiedy dowiadujemy się, że cierpiała na upływ krwi, w kulturze żydowskiej, kiedy osoba cierpiała na upływ krwi, była nieczysta i każdy, kto ją dotknął, był nieczysty. Wszystko, na czym usiadła, było nieczyste. Dlatego takie osoby musiały trzymać się z daleka od ludzi. Musiały krzyczeć nieczysty, bo ludzie mogli zostać przez nie zanieczyszczeni. Dla tej kobiety czołganie się w tłumie i dotykanie tych wszystkich ludzi, a potem przyznanie się do upływu krwi, mogła zostać ukamienowana na śmierć. Ta kobieta dosłownie postawiła swoje życie na szali. To świadczy o agresywności. Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 12 werset, Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Jednym z Bożych praw jest to, że musisz stać się agresywny. Musisz dojść do miejsca, w którym nie będziesz tylko mówił: Panie, jeśli taka jest Twoja wola, proszę, czy mógłbyś mnie uzdrowić? Nie, musisz wiedzieć, że to jest Bożą wolą. Musisz się tego złapać i wziąć to, co się Ci należy. Właśnie to zrobiła ta kobieta. Chciałbym pokazać kolejne z naszych świadectw. Tym razem jest to świadectwo Mercy Santos. Pamiętam, jak przyszła na moje spotkanie w Merritt Islands na Florydzie. Byłem tam w kościele Dana Stahlbauma. To było wiele lat temu, ale pamiętam, jak się o nią modliłem. Była na wózku. Nie pamiętam szczegółów, ale spieszyłem się. Zaczynało się nabożeństwo, więc pomodliłem się bardzo prostą modlitwą. To nie moja wiara i nie moja wspaniała modlitwa spowodowały uzdrowienie ze stwardnienia rozsianego. To Mercy posiadała postawę tej kobiety. Ona wiedziała, że jeśli tylko się o nią pomodlę, zostanie uzdrowiona. To nie było natychmiastowe uzdrowienie. Minęło wiele miesięcy, ale kobieta, która z powodu stwardnienia rozsianego siedziała na wózku i ledwo się poruszała, teraz może biegać, ma służbę uzdrowienia, jest w telewizji, prowadzi studium biblijne i jest błogosławieństwem. Obejrzyj świadectwo, które pokazuje, że ta postawa, ta agresywna postawa jest ważną częścią uzdrowienia. Dwa albo trzy razy weszłam do kościoła i poczułam to gorąco Ducha Świętego i chodziłam. Ale z jakiegoś powodu nie potrafiłam tego utrzymać, nie mogłam tego zrozumieć. Panie, właśnie mnie uzdrowiłeś, więc dlaczego znowu jestem chora? Zacząłem się czuć bezradny. Ta frustracja, kiedy nie możesz czegoś naprawić, a jesteś typem mężczyzny, który naprawia. Ponad 20 lat temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. W tamtym czasie miałam sparaliżowaną lewą stronę ciała i nie widziałam na lewe oko. Mijały lata, miałam jakieś objawy, jedne przychodziły, inne odchodziły. Ale 9 lat temu, kiedy przeprowadziłam się na Florydę, choroba naprawdę mnie zaatakowała. Nadal pracowałam, ale przez połowę czasu nie mogłam chodzić, nie mogłam jeździć samochodem, więc co jakieś 6 tygodni trafiałam do szpitala. Przez 4 do 5 dni podawano mi solumedrol, czyli steryt. Wtedy tamten lęk trochę mnie wzmacniał i znowu starałam się funkcjonować. Chodziłam do pracy, zajmowałam się dzieckiem. 6 tygodni później wszystko się powtarzało. To solumedrol, czyli steryt, który podawano mi co 2 miesiące. Chodziłam do szpitala, a jeśli nie przyszłam, wysyłano do mnie pielęgniarkę, która podawała mi steryt w domu. Czasami przychodziła przez 2-3 dni. Zakładano mi wenflon, który zostawał w mojej ręce i przez który podawano mi lek przez 3 lub 4 dni, w zależności od zaleceń lekarza. Doszło do tego, że musiałam się poddać. Lekarz powiedział, że nie mogę dłużej pracować. W tamtym czasie nie mogłam chodzić, nie mogłam ruszać rękami, nie mogłam przełykać, nie kontrolowałam pęcherza i jelit, drętwiało i bolało mnie całe ciało. Dostawałam skurczów mięśni nawet na twarzy, mięśni palców, rąk, nóg. Nie mogłam mówić. Miałam problemy poznawcze. Miałam wszystkie objawy. A miałam małą córeczkę, którą musiałam się zająć. Chwała Bogu za to, że miałam rodzinę i mamę, która mi pomagała, ale pamiętam, że starałam się zająć swoją córeczką i czołgałam się po podłodze, bo moje nogi nie mogły mnie utrzymać. Nic nie byłam w stanie zrobić, nie mogłam się nią zająć, nie mogłam gotować. Ledwo zajmowałam się sobą, zakładałam skarpetki, ubierałam się, wypisywałam czeki. Chcąc zadzwonić do mamy, zapominałam, do kogo dzwonię i jaki mam wybrać numer. Nie mogłam prowadzić samochodu, więc siedziałam w domu. Kiedy byłam mała, oczywiście nie rozumiałam, co się dzieje. Wiedziałam tylko, że moja mama była chora i bardzo ciężko było mi patrzeć na nią w takim stanie, bo oczywiście rozumiałam, czym jest choroba i że z mamą nie było dobrze. Czasami nie mogła chodzić i raz musiałam nawet zadzwonić na pogotowie, bo nie mogła oddychać. Niczego nie kontrolowałam. Moje ręce, moje nogi, nie miałam nad nimi kontroli, więc przez połowę czasu siedziałam na wózku. Chodziłam o lasce, musiałam używać balkonika. Nie mogłam sama prowadzić samochodu, ktoś zawsze musiał ze mną być i już nie byłam niezależna. Łamało mi się serce, kiedy widziałam, jak cierpi każdego dnia. A kiedy przyjeżdżała po mnie babcia, zawsze się martwiłam. Dostawałam napadów lękowych, bo nie wiedziałam, gdzie jest moja mama. Każdego dnia miałam wrażenie, że się obudzę, a mamy nie będzie. To było dla mnie bardzo trudne. Zaczynałam czuć się bezradny. Ta frustracja, kiedy nie możesz czegoś naprawić, a jesteś człowiekiem rozwiązującym problemy. Kiedy jesteś człowiekiem, który widzi problem i już chce się nim zająć, chce go rozwiązać. A tutaj mogłem tylko patrzeć i słuchać, przez co przechodziła. To wywołało u mnie dużą frustrację i lęk. Przez to, że nie mogłem jej pomóc, czułem się bezsilny. Ciągle powtarzałam: nie obchodzi mnie, co widzisz. Wiem, że jestem uzdrowiona. Jego ranami zostałam uzdrowiona. Trzymałam się tego niezależnie od tego, jak było źle. Za każdym razem, kiedy byłam w szpitalu, ktokolwiek mnie słyszał, powtarzałam: jest dobrze. Będę znowu chodzić. Kilka razy Pan naprawdę do mnie przemówił i dał mi werset. Kiedy nie mogłam chodzić, pokazał mi Dzieje Apostolskie, rozdział 3 i znowu chodziłam. Dwa lub trzy razy weszłam do kościoła, poczułam gorąco Ducha Świętego i zaczęłam chodzić. Ale z jakiegoś powodu nie mogłam tego utrzymać. Nie rozumiałam tego. Panie, właśnie mnie uzdrowiłeś, więc dlaczego znowu jestem chora? Powiedz mi, co robię źle. Powiedz mi, co robię źle. Czy muszę zrobić coś inaczej? I tej nocy, już wcześniej oglądałam Andrew Macka i zastanawiałam się, kim jest ten człowiek? Dlaczego mówi w taki sposób? Ale tej nocy, kiedy zamierzałam wyłączyć telewizor, on spojrzał prosto na mnie i powiedział mi: to, co robisz źle, to niewłaściwie się modlisz. Musisz się inaczej modlić. Pozwól, że powiem to tak. Jeśli to, co robisz, nie działa, to dlaczego tak stanowczo trzymasz się tego, co dla ciebie nie działa? Proszę cię tylko, żebyś odrobinę otworzył swoje serce i wziął pod uwagę, że może istnieć lepszy sposób modlitwy, a może niektóre z podstawowych rzeczy, w które wierzysz odnośnie modlitwy, są złe. Dlatego uchyl odrobinę drzwi, aby jeśli jest coś nie tak, abyśmy mogli dokonać biblijnej zmiany, która pomoże ci w twoim modlitewnym życiu. To była odpowiedź na moją modlitwę. Pan mówił do mnie przez Andrew. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Andrew nauczającego w programie Prawda Ewangelii, mówiąc szczerze, już wcześniej, przeglądając telewizję, trafiłem na niego, ale nie skupił mojej uwagi. Siedział tak sztywno i może nie był monotonny, to nie było aż tak nudne, ale nie było to też doświadczenie pochłaniające wzrok, takie, jakiego oczekujesz od telewizji, który złapie twoją uwagę i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli chodzi o odbiór wzrokowy, był to zupełnie inny rodzaj programu. Jakiś czas zajęło mi przejście nad tym, co widoczne, aby otworzyć się na przesłanie. Kiedy już pozwoliłem mu do siebie dotrzeć, wtedy się w to wciągnąłem, bo to była prawda. Oglądałam Andrew codziennie. Nie ominęłam ani jednego dnia i kiedy zaczęłam stosować prawdy ze słowa, moje życie zaczęło się zmieniać. Odkąd zaczęła słuchać Andrew Womacka, aż do dzisiaj, widzę, jak jej twarz, to, jak się zachowuje. Niesamowite jest to, co Bóg w niej dokonał. On ją całkowicie odnowił i moja mama już nie jest chora. Moje uzdrowienie nie było natychmiastowe. To był proces, stopniowe uzdrawianie. Nie wiem, czy to z powodu moich wierzeń. Wydaje mi się, że tak, bo nie uczono mnie właściwych rzeczy. Miałam zupełnie inną doktrynę, uczył mnie mój pastor. Ale kiedy Andrew ujął to tak jasno, to mnie uwolniło. To mnie uwolniło. I kiedy coraz więcej się uczyłam, kiedy stosowałam coraz więcej słowa, wtedy przychodziło uzdrowienie. Przychodziło stopniowo, ale odpowiadało mi to, bo wiedziałam, że zostałam uzdrowiona. Niezależnie od tego, czy przyszło natychmiast, czy nie, wiedziałam, że zostałam uzdrowiona i nikt tego nie zmieni. Ona wie, że Bóg nie chce, aby była chora. Zupełnie wierzy w to, że Bóg już ją uzdrowił. Więc kiedy w jej ciele pojawiają się objawy, natychmiast przemawia do konkretnego objawu i w imieniu Jezusa ten objaw znika. Prawie natychmiast, jeśli nie w tym samym momencie, przemawia i wierzy, że przyjmie uzdrowienie w tym samym momencie. Bóg już wykonał swoją część. Nie czekamy na to, aż Bóg odpowie na naszą modlitwę. W Jezusie Bóg uprzedził już każdy problem, z którym kiedykolwiek się spotkasz. On posłał Jezusa. Jezus zapłacił za przebaczenie twoich grzechów. On uzdrowił cię ze wszystkich twoich chorób, uwolnił cię z wszelkiego ucisku. On zapewnił wszystko, czego możesz kiedykolwiek potrzebować, zanim w ogóle się pojawiłeś. Pan uprzedził twój problem i dał zaopatrzenie, zanim go potrzebowałeś. Wszystko, co Bóg kiedykolwiek zrobi, już wykonało się w Jezusie. On włożył w twoje wnętrze tę samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Ona w tobie mieszka, więc zamiast podchodzić do Boga jak żebrak, mówiąc: Boże, my nie mamy mocy, nie mamy nic, czekamy jedynie na ciebie, prosimy, porusz się, wylej swoją moc, o Boże, uzdrów, o Boże, uwolnij. A tak właśnie modli się większość ludzi. Zamiast tego powinniśmy powiedzieć: Ojcze, dziękujemy Ci, że w Chrystusie mamy zapewnione wszystko, czego potrzebuję. Ty dałeś mi ten autorytet, a teraz weź swój autorytet i przemów do swojej góry. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 werset. Mów do problemu. Nie mów do Boga o swoim problemie, ale mów do swojego problemu o Bogu. Weź swój autorytet. Mów i nakazuj, aby problem zareagował. Nakaż Bożej mocy płynąć. Jeśli weźmiesz swój autorytet i zaczniesz go w ten sposób używać, będziesz widział inne efekty. Niczego nie potrzebuję. W swoim wnętrzu mam Bożą moc. Mam w sobie Ducha Świętego. W imieniu Jezusa grobią każdą małą rzecz i ona musi odejść i odchodzi. Andrew Womack powiedział: musisz być fanatykiem. Wiesz co? Ja jestem fanatyczką. I właśnie tak będę żyć. Będę fanatyczką dla Jezusa. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: "Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie." Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com